Dzień dobry Państwu, dzień dobry, kłaniam się nisko, a tym gościem jest Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry.
Również kłaniam się nisko, serdecznie witam.
Czy Solidarna Polska zaakceptowała już dymisję Janusza Kowalskiego ze stanowiska wiceministra skarbu?
Nie słyszałem, żeby było coś takiego jak akceptacja. Przyjęliśmy to ze zdziwieniem, ale jestem realistą i patrzę, co się dzieje. No, trudno, żebyśmy akceptowali czy klaskali ze smutkiem, ale musimy patrzeć w rzeczywistość, realnie, co się dzieje. No.
Realia były takie, że wiceminister...
nie zakładała takich scenariuszy.
Że wiceminister Kowalski bardzo długo krytykował premiera Morawieckiego i go publicznie pouczał, w związku z tym doczekał się reprymendy i to takiej, że popamiętał.
To prawda, że sposób i forma, na którą zwracałem uwagę wielokrotnie, były bardzo ostre. To jest kwestia temperamentu i stylu. Każdy ma swój. Ja też mam swój, panie redaktorze. Słyszał i widział pan niejedno. Niemniej, forma tutaj nie powinna brać góry nad treścią, a treścią naszego stanowiska jest jednak odmienne widzenie i krytyczny stosunek do tych decyzji, które zapadły. Jesteśmy w tym konsekwentni i nie powinno to dla nikogo być zaskoczeniem. Ja jestem jednym, że tak powiem, mogę tak się nazwać, z ojców założycieli Solidarnej Polski i chcę wyraźnie powiedzieć, że polityka klimatyczna była od zarania naszym tematem.
No dobrze, panie pośle, rzeczywiście sprawy personalne to jedno, ale są sprawy równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Czy Solidarna Polska będzie głosowała przeciwko Krajowemu Programowi Odbudowy?
Myślę, że nie przeciwko Krajowemu Programowi, bo tylko człowiek szalony byłby przeciwko Krajowemu. Natomiast my, głosując przeciwko, głosujemy przeciwko zasadom
i regułom.
Ale zaraz,
panie pośle, pan sobie może to nazywać zaraz, jak pan chce, ale głosowanie będzie miało tylko trzy możliwości. Za, przeciw albo wstrzymał się.
Przeciw. Który... Mamy stanowisko przeciw.
Czyli przeciw. To proszę państwa, to niech pan teraz wytłumaczy swoim wyborcom z województwa pomorskiego, że pan nie chce, by Polska dostała 110 miliardów złotych dotacji z budżetu europejskiego i 156 miliardów złotych w tych tanich pożyczkach. Razem to jest, proszę pana, 266 miliardów. Myśmy to bardzo łatwo policzyli.
Dobrze.
To jest równo 2/3 dochodów tego budżetu. Ponad połowa, 2/3 dochodów dostajemy i pan mówi lekką ręką, nie potrzebujemy. Mamy potąd kasę.
A to już było kąśliwe, lekką ręką.
No dobrze, nie proszę teraz ręką wytłumaczyć swoim wyborcom, że wy nie potrzebujecie
państwo,
tych pieniędzy.
Drodzy państwo, nasi słuchacze z całej Polski i z województwa pomorskiego, nie lekką ręką, tylko z ciężkim sercem przychodzi nam tak głosować, dlatego że my, jako Solidarna Polska, mówiliśmy i mówimy, obawiamy się, że oprócz tych pieniędzy grozi nam ogromne ryzyko konsekwencji związanych z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami. I koszty, i ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić, i to jest nasza obawa i sens naszego sprzeciwu, mogą być wielokrotnie wyższe niż kwotę, którą pan redaktor był łaskaw wymienić.
Ale nie, ja wymieniam tę kwotę nie dlatego, że sobie ją skądś wziąłem. To są oficjalne dane, to są pieniądze, które leżą na stole i Solidarna Polska ma do wyboru albo zgodzić się za tym na to z ciężkim sercem, jak pan mówi, albo być przeciw. Wy wybieracie bycie przeciw. No, ja rozumiem, tylko wie pan, czym to się skończy? To się skończy tym, że i tak te pieniądze zostaną przyjęte, dojdzie do kolejnego konfliktu w koalicji. I to jest, wie pan, to jest pytanie do was. Na co wy liczycie? Znaczy, w kwestii budżetu panie też będziecie głosowali przeciwko własnemu rządowi?
Nie, panie redaktorze, ja często to powtarzam. Jest takie powiedzenie, prawda jest córką czasu. Kto ma rację w tym sporze, pokaże już niedaleka przyszłość. Ja panu powiem w tej chwili, pan pozwoli jedną rzecz. Już, proszę pana, jeszcze się sprawa nie zaczęła, a już są fakty, konkrety, na przykład wypowiedzi prominentnych polityków, nie tylko europejskich, ale również naszej opozycji, które potwierdzają nasze obawy, że pieniądze z Unii będą uzależniane od ich widzimisia. I dobrze, to się już dzieje.
Widzimisię to jedno. Na razie widzimy tylko widzimisię wasze. Wy uznaliście, że tych pieniędzy nie potrzebujemy. Ale dobrze, panie pośle, macie do tego prawo.
Nie, jeszcze raz odcinam się. To nieprawda. To nieprawda,
no, że jeżeli głosujecie przeciw, to znaczy...
Potrzebujemy jak tlenu, jak wody. Polska potrzebuje środków finansowych. Nie
i dlatego głosuję przeciwko ich przyjęciu. To rozumiem. To jest logika Solidarnej Polski, logika Tadeusza Cymańskiego, który jest naszym gościem. Panie pośle, to proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej?
Absolutnie nie.
to w takim razie niech mi pan odpowie na pytanie klarownie. Z czego Polska powinna czerpać energię elektryczną? Bo nie możemy z węgla, zabrania tego Unia Europejska i nasze zobowiązanie już podpisane, a wy nie chcecie, byśmy czerpali z atomu, prawda?
Dobrze pan powiedział, nasze zobowiązanie już podpisane. Natomiast nikt nie powiedział i nie mamy stanowiska, że jesteśmy przeciwko innym źródłom energii.
Nie, panie pośle, pan jest przeciwny elektrowni atomowej. Jeśli pan o tym zapomniał, to ja panu przypomnę, że 28 kwietnia 2014 roku w Katowicach pan protestował przeciwko budowie, planom budowy elektrowni atomowych, a w programie Solidarnej Polski z 2012 roku jest zapisane expressis verbis, wstrzymanie budowy elektrowni atomowych. Czyli rozumiem, że Tadeusz Cymański jest przeciwko elektrowni atomowej, która ma być budowana na Pomorzu, tak?
Nie. Natomiast czyli, nie wiem, czy pan
nie,
życzył
kiedyś... Stop, ale bo musimy to jakoś uczcić, to jakieś specjalne fanfary teraz powinny być. Pan jest za przyjęciem pieniędzy unijnych, dlatego głosuje przeciw. Pan jest za elektrownią atomową na Pomorzu, dlatego głosuje przeciw. To rzeczywiście już mi, szczególne myślę, fanfary.
I słuchaczom się już w głowie w tej chwili zakręciło. Ja mówię o moim stanowisku. Dzisiaj pan mnie pyta. To, że poglądy nie tylko ludzi, ale również całych organizacji mogą się zmieniać i ewoluować. Natomiast my mamy jednoznaczne zdanie. Jesteśmy za kierunkiem zmian w kierunku czystej energii. Natomiast
dobrze. Czy pan jest za budową elektrowni atomowej? Czy może pan odpowiedzieć na to pytanie?
Odpowiedziałem tak.
To od kiedy?
Teraz.
Teraz pan jest za. A nie, to proszę państwa, to zmienia postać rzeczy. W czasie porannej rozmowy w RMF FM Tadeusz Cymański jest za budową elektrowni atomowej, ale jak wyjdzie z tej rozmowy, będzie przeciw.
A 5 lat temu był innego zdania, jeżeli mówimy o tym.
Nie tylko naprawdę, panie redaktorze. Ale ja się cieszę, że pan jest za, to może i w sprawie budżetu europejskiego pan zmieni zdanie. Czy pan sobie wyobraża, mówiąc serio i o polityce, że będziecie mogli być w koalicji i udawać, że nic się nie stało, po tym jak będziecie w tak ważnej sprawie głosowali inaczej niż rząd, niż reszta rządu?
Nie udajemy. Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy przeciwko dyktatowi i przeciwko warunkom.
Czyjemu dyktatowi?
Na jakich przyjęliśmy zobowiązania. I czas pokaże, kto miał. Obawiam się, że mamy rację.
Ale jeżeli pan jest przeciwko polityce rządu Mateusza Morawieckiego, to może powinniście wystąpić z tego rządu. Może powinniście powiedzieć z oburzeniem: nie, dość tego, Mateusz Morawiecki źle służy interesom Polski.
To jest bardzo trudna, może nawet krytyczna sytuacja, ale to nie jest powód, bo polityka rządu to nie jest tylko i wyłącznie ta jedna, jedyna kwestia.
Ale zaraz, to może pan być w tym rządzie, który tak źle służy interesom Polski? I wy możecie być w tym rządzie? Możecie go wspierać? Jak to jest możliwe?
Panie redaktorze, ja 23 lata jestem w Sejmie. Ten rząd i ta koalicja dobrze służy Polsce. Natomiast ten temat, ogromny temat.
To jest
temat,
poważna sprawa.
Strasznie trudny.
No dobrze, panie pośle, porozmawiamy o tym, jak bardzo można być za, by mieć posady, a jednocześnie być przeciw, by głosować inaczej. Porozmawiamy o tym w części internetowej naszej rozmowy.
Ja kąśliwości pomijam, bo nie dlatego jesteśmy, żeby mieć posady.
Dalszy ciąg rozmowy właśnie tam z Hoczą Radia. Życzymy miłego i zdrowego dnia.
Szkoda, bo teraz tak ważny temat jest.
Ale panie pośle, jesteśmy cały czas z naszymi internautami, a ci, którzy nas musieli opuścić, odsłuchają sobie na pewno tej rozmowy. Ale teraz proszę mi odpowiedzieć łaskawie na pytanie, bo wie pan, bo to nie jest tylko taka demonstracja, która nic nie znaczy. Jeżeli będziecie realnie głosować przeciwko własnemu rządowi, no to rodzi się pytanie, po co jesteście w tej koalicji? Oprócz tego, by piastować zajmowane stanowiska, by być wiceministrami, by być ministrami, by mieć swoich pociotków w spółkach Skarbu Państwa.
Ja myślę, że można różnie interpretować i z mniejszą albo z większą złośliwością tak komentować. Jeżeli chodzi o mnie, ja mówię za siebie. Proszę każdego pytać z osobna, bo tworzymy formację, ale każdy człowiek działa na świecie sam i za siebie odpowiada. Moja obecność w tej koalicji i w tej partii nie jest związana z jakimiś pożytkami i również uważam, że koalicja i to, co nas łączy, jest większe i mocniejsze niż ten bolesny spór.
A zaraz, to w takim razie, jeżeli, wie pan, bo myślę, że nie tylko można... ja, myślę, że słuchacze tego nie rozumieją, naprawdę. Jak można to być przeciw, a jednocześnie
jeżeli
być
jeżeli jest potężny spór w małżeństwie, w jakiejś konkretnej sprawie, na przykład o dzieci, czy to ma znaczy, że ma być rozwód? Nie.
Ma pan rację.
Więcej was łączy niż dzieli.
Więcej was łączy.
Nawet ta sprawa nie powinna być powodem rozpadu koalicji, o tak powiem. Całą siłą.
Tylko wie pan, no dobrze, dobrze, to zostawmy no. tę analogię. To może
tak
ja
wtedy... bywa.
Ale wie pan, bardzo często pojawiają się już głosy, że ten rozwód jest tylko kwestią czasu, bo wy się rozglądacie za inną panną. Albo innym panem, to zależy jak definiować Solidarną Polskę. Mówię o
nieprawda.
Tym, czy pan sobie wyobraża siebie w jednej partii z Grzegorzem Braunem i Januszem Korwin-Mikkem?
Nie wyobrażam sobie i nigdy do tego nie dojdzie.
Nigdy nie dojdzie do sojuszu Solidarnej Polski z Konfederacją, do wspólnego startu
wyborów. Pan spytał na temat mojej obecności, a nie moich kolegów i mojej partii. Mojej obecności tam nie będzie.
Czyli jeszcze raz, pan nie wie, czy Solidarna Polska nie porozumie się, nie dogada się z Konfederacją, ale pan wie, że pan się nie dogada, tak?
Nie po to tworzyliśmy Solidarną Polskę, żeby w niej nie było demokracji. I o tym, co zrobi Solidarna Polska, nie będzie decydował Cymański ani kolega Ziobro, tylko członkowie naszej partii. I na tym polega nasza siła. Ale że jest pan, demokracja kiedy... również wewnątrzpartyjna, no dobrze, aż trudno dobrze. W to uwierzyć. Ale tak jest.
Nie no, oczywiście. Solidarna Polska jest znana z liberalizmu, z demokracji i ze wszelkich swobód. W końcu...
Ale dzisiaj pan kąśliwy, no kurczę.
Panie pośle, nie, ja postanowiłem pana dzisiaj potraktować...
Zawsze pan trochę był kąśliwy,
panie pośle, ja postanowiłem pana potraktować poważnie. I oczywiście możemy sobie pośpiewać, możemy sobie pożartować.
Ale trochę żartu ale od czasu... było.
Dobrze, ale sekundę. Ale najpierw chciałbym jednak porozmawiać z panem serio, bo to jest pytanie serio. Dobrze, chce pan... Pan nie będzie w jednej koalicji, pan nie będzie startował ze wspólnych list wyborczych z Grzegorzem Braunem i z Januszem Korwin-Mikkem, tak?
Powiem, proszę pana, ja mam poglądy stabilne. Zmieniałem partię, ale nie poglądy.
Przed chwilą to zauważyliśmy w sprawie elektrowni atomowej.
Ze skrajnymi liberałami nigdy nie pójdę w jeden taniec, to jasne.
Ale zaraz, wie pan, bo to jest sprawa się zmienia, sprawa definicji. Co to znaczy skrajny liberał? Za chwilę okaże się, że Mateusz Morawiecki jest skrajnym liberałem i pan z nim nie będzie mógł pójść w jeden... Tak, w parze do jednego
proszę
tańca.
Proszę pana, ten liberalną zarazę, te poglądy, to z czym walczę od tylu lat, dostrzegam w różnych miejscach, ale tam, gdzie jest to kanoniczne, no przepraszam, ja bardzo lubię Korwin-Mikke, ale jego poglądy na temat ubezpieczeń społecznych, no pan wybaczy. No niech pan je nie prowokuje. Ale nie ma mowy.
Ja panu wybaczam wszystko. Ja o to pytam, dlatego że pojawiają się głosy, że Solidarna Polska powinna pójść do wyborów z Konfederacją. To może ja zadam pytanie inaczej. Czy pan sobie wyobraża, że do następnych wyborów pójdziecie samodzielnie, bez Prawa i Sprawiedliwości, tylko w innej konfiguracji?
To nie przekracza mojej wyobraźni.
Czyli pan dopuszcza to,
że będziecie konkurować
z PiS-em.
I nie wykluczam tego, co jest do pomyślenia. Natomiast patrząc realnie i szanując naszych słuchaczy i internautów, nie mogę mówić rzeczy bzdurnych ani takich, co do których można sobie bardzo trudno je wyobrazić.
Ale to nie jest spekulacja. Jeżeli politycy bardzo często będą mówili o tym, że Solidarna Polska powinna startować w wyborach z innej listy, jeżeli będą głosować przeciwko rządowi w ważnych dla tego rządu głosowaniach, no to się skończy przed terminowymi wyborami, no prędzej czy później.
To wszystko niesie z sobą duże ryzyko, ale cena, jaką się płaci za autentyczność i konsekwencje w przekonaniach, no niestety czasami bywa wysoka.
My nie mamy zamiaru robić pan myśli, że ludzie uważają, że wy jesteście autentyczni, że chodzi wam o coś, czy tylko o stanowiska i o posady?
To się okazuje przy wyborach. Jeżeli ktoś nam nie wierzy, to nas odrzuci. A jak ktoś nam wierzy, to nas przyjmie. Panie redaktorze,
na razie
no to
sondaże
jest
są
tak.
dla was dość bezwzględne. 1% tyle wynosi w sondażach poparcie dla Solidarnej
Przed
Polski.
Przed wyborami do Europarlamentu mieliśmy 0,4%.
A niech pan przypomni, ilu wprowadziliście? A niech pan przypomni, ilu wprowadziliście europosłów?
Żadnego. Nie osiągnęliśmy progu.
Ach, nie przekroczyliście progu.
Byliśmy lepsi od Gowina i od Palikota.
Byliście fenomenalni, tylko wie pan, to jest ta różnica, że ciągle jeszcze ani jednego europosła i nie przekroczyliście progu. No, co ja panu poradzę?
No, ja panu powiem tak, panie redaktorze. Kilka rozmów u pana redaktora i w dobrych programach nam brakowało kilkadziesiąt tysięcy głosów, a mielibyśmy...
A pan jest przekonany, że po takiej rozmowie jak dzisiaj poparcie do Solidarnej Polski wzrośnie, tak?
Nie, tego nie powiedziałem, bo jestem człowiekiem, staram się być skromny i to byłoby prymitywne, gdybym tak mówił, ale uważam, że niewiele nam brakowało i proszę tak nie lekceważąco nie mówić o małych, bo
pan
wczoraj
nie mówię lekceważąco, panie pośle, ja po pierwsze małych nie lekceważę, ani dużych nie lekceważę. Ja naprawdę, proszę do tego nie przykładać moich prywatnych sympatii czy antypatii, one są zupełnie inne niż pan myśli, ale mniejsza z tym, ja pana pytam o jedną prostą sprawę, no tak. Bo... Z perspektywy normalnego zjadacza chleba, jeżeli jakaś partia tak żywiołowo nie zgadza się z rządem, jak wy, no to zawsze jest przeciw, to jest w opozycji. A wy mówicie, nie, w tej sprawach się nie zgadzamy, ale w innych to się zgadzamy, to się lubimy, trzymamy sztamę. No i...
Ja myślę, że inteligencja i wyobraźnia te internautów i słuchaczy Radia RMF nie przekracza tego stwierdzenia. Jeszcze raz powtórzę. Więcej nas w tej koalicji łączy i to, że jesteśmy w konkretnej zdaniu innego zdania, to nie znaczy, że mamy się rozchodzić.
No to porozmawiamy jeszcze o jednej sprawie, która was łączy. Niedługo bardzo ważne, bo spektakularne dość wybory na prezydenta bardzo dużego miasta, jakim jest Rzeszów, duże miasto, miasto wojewódzkie.
Dobry temat.
Tak, znakomite. I w tym mieście Solidarna Polska będzie miała innego kandydata niż Prawo i Sprawiedliwość. To też was dzieli. Prawda?
Tak, ale to nie jest sprawa tej wagi, o którą pytał pan przed chwilą. Mhm. To po pierwsze.
To proszę mi powiedzieć, minister Marcin Warchoł już złożył dymisję?
Nie wiem tego, w tej chwili
pytam
nie odpowiem,
dlatego, że uważam... Pytam dlatego, że powiedział, że to już nie jest czas na politykę. Trzeba się wziąć do roboty, trzeba się zabrać za odśnieżanie. Śnieg ministrowi Warchołowi w Rzeszowie, o ile się nie mylę, już stopniał, ale jest na pewno jeszcze dużo rzeczy do sprzątania, więc jak rozumiem, pan minister Marcin Warchoł zakasał rękawy i poszedł sprzątać, poszedł ratować Rzeszów. Rzucił politykę, prawda?
No i niech mi teraz ktoś nie powie, że pan redaktor nie jest dziś uszczypliwy, ale odpowiadam. Otóż proszę pana, panie redaktorze, minister Warchoł moim zdaniem jest świetnym kandydatem na prezydenta. I
czy
uważam,
pan byłby łaskaw odpowiedzieć na pytanie, które zadałem?
Czy
minister Marcin Warchoł nie powinien być w zgodzie z własnymi, podkreślam, własnymi deklaracjami, czy nie powinien złożyć dymisji? Z dymisji z funkcji wiceministra sprawiedliwości.
Jeżeli oficjalnie będzie startował, to musi zdecydować albo... Natomiast w takiej sytuacji uważam, że to jest wszystko publiczne. Każdy widzi, on złożył deklarację tego startu, zapowiedź tego startu. Natomiast w sytuacji takiej, której w tej chwili mamy, no to jest pytanie do jego samego. Ja nie mogę za niego decydować.
Ale ja zadaję pytanie panu, nie takie, czy on to robi, tylko czy on powinien. Pytam o pańską ocenę. Politycy bardzo często wyrażają oceny. Pan w czasie tej rozmowy ze mną nieustannie wyraża ocenę. No po to właśnie jest, żebyśmy się dowiedzieli, co myśli prominentny polityk obozu rządzącego. I ja pana pytam, czy minister Marcin Warchoł, by być, podkreślam, w zgodzie z własnymi deklaracjami, nie powinien złożyć dymisji? No i pan Tadeusz Cymański.
No to jest pytanie. Myślę, że... Nie wiem, jak ja bym się zachował. To jest jego decyzja, naprawdę.
A czy złożył już legitymację Solidarnej Polski, bo też zadeklarował, że wystartuje jako bezpartyjny, że nie będzie należał do Solidarnej Polski. Czy złożył już legitymację, czy już nie jest członkiem Solidarnej Polski?
Panie redaktorze, odpowiem w ten sposób. I każdy mnie zrozumie i się ze mną zgodzi. Jest spór, wywleka się tą sprawę, że PiS chce swojego kandydata dać. Uważam, że
panie
trzeba
pośle,
tą sprawę
czy pan
wyjaśnić.
Może odpowiedzieć najpierw na pytanie, które zadałem. No. Za chwilę porozmawiamy o PiS-ie. Naprawdę, sekundkę. Tylko niech pan mi jeszcze odpowie na pytanie, czy Marcin Warchoł złożył już legitymację Solidarnej Polski, bo również to obiecał.
Nie wiem, spytam. Po naszym programie spytam. Może zawiesił członkostwo, to byłoby chyba najlepsze.
A na czym polega zawieszenie członkostwa?
Dlatego, że mówi do wyborców, jestem członkiem tej partii, ale zawieszam, bo nie wiem, czy wystartuję, bo sprawa nie jest rozstrzygnięta.
Ale zaraz, ale na czym polega zawieszenie członkostwa? No wie pan, bo nie do końca rozumiem. Znaczy, na czym polega zawieszenie członkostwa w partii politycznej? Bo albo się do partii należy, albo się do niej nie należy. Formuła zawieszenie jest formułą dość dziwaczną i ja wiem, że ona jest od czasu do czasu stosowana, zwłaszcza w towarzystwie,
ale zwłaszcza w PiS-ie. Każdy rozumie, że w momencie, kiedy sprawa jest niewyjaśniona, na przykład przy krytycznych sprawach, jeżeli ktoś jest na przykład w jakiejś sprawie zamieszany, to się go zawiesza, żeby wyjaśnić. To,
w co jest zamieszany Marcin Warchoł? W co jest zamieszany Marcin Warchoł?
Już panu mówię, zamieszany jest w tą sytuację, czy w Rzeszowie się dogadamy, czy PiS chce startować osobiście swój kandydat.
Osobiście PiS, swoje... PiS cały wystartuje, proszę państwa, będzie jakieś 30 tysięcy ludzi będzie kandydować na prezydenta PiS-u.
Ale panie redaktorze, Rzeszowa. Ja myślę i mam nadzieję, że koleżanki i koledzy z PiS-u jednak uznają, że najlepszym kandydatem będzie Marcin Warchoł i nie wystawią swojego kandydata. My nie chcemy awantu,
ale
naprawdę.
Wie pan, to pan chciałby, żeby naprawdę. Ogon merdał psem, tak?
Nie, ale jeżeli Ogon ma lepszego kandydata, to uważam, że powinien być kandydat lepszy, a no nie dobrze. Tylko ten, który należy do większej części tego psa, no naprawdę.
Czyli w sprawach, bo pan mówi o sprawach Ogonie, prezydenta Rzeszowa, w sprawach Krajowego Planu Odbudowy będziecie głosować inaczej niż w Prawo i Sprawiedliwość. Czy w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich też może zdecydujecie inaczej?
Nie. Pan naprawdę demonizuje nasze podejście do tej koalicji.
Ja niczego nie demonizuję, panie pośle. Ja próbuję się dowiedzieć, jak bardzo kochacie się z PiS-em, bo mam wrażenie, że naprawdę serio, że wy się kochacie z PiS-em jak bracia. Prawda?
Dużo jest sympatii, ale mamy też trochę chłodu i myślę, że najbardziej trwałe bracia, są małżeństwa tak z rozsądku.
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że jednak jak bracia, jak Kain z Ablem się kochacie. I to się może podobnie skończyć. Panie pośle.
Ja w każdym bądź razie nie jestem w tej naszej partii Solidarnej Polsce i całej prawicy osobą, która dolewy oliwy do ognia i będę działał i działałem i mam zamiar w przyszłości działać cały czas na rzecz tego, żeby jednak łączyć, a nie dzielić. Natomiast pan redaktor ma rację. Nie wszystko jest takie piękne i nie wszędzie jest ta miłość. Wręcz przeciwnie, są napięcia, są też ludzkie sympatie i antypatie. Nie ma co ukrywać, że to jest piękny, idealny świat, okej?
Dobrze, panie pośle, to teraz chciałbym pana jeszcze jedną poważną sprawę spytać, jeśli pan pozwoli. Rozmawialiśmy miesiąc temu i pan obiecał mnie i naszym słuchaczom, że będzie dopytywał Ministerstwo Rodziny, Pracy i wszystkiego najlepszego, czyli panią minister Maląg, notabene jedyną kobietę w rządzie, o sprawę programu Za życiem. Czy pan już się dowiedział, panie pośle, w ciągu tego miesiąca, ile Polska wydaje rocznie na program Za życiem, tak bardzo przez was swego czasu eksponowany?
Rozmawiałem z panią minister Małgorzatą Maląg w tej sprawie.
Małgorzatą?
I mogę powiedzieć, chyba, zaraz dobrze mówię?
Wydaje mi się, że ma na imię Marlena, ale mogę się oczywiście mylić.
Marzena, nie Marlena, Marzena. Tylko Marzena.
Marzena. Ach. Pana zdaniem pan, Marzena. Ja, przepraszam. Zaraz. Może ustalmy. Nie. Może ustalmy. Jak...
Na pewno nie Małgorzata. Okej. Dzisiaj Dzień Kobiet, tym bardziej.
Nie wiem, jak pana imię. Wie pan, mnie się wydaje, ja może dlatego, że jestem szczególnym admiratorem. Nie, Marlena, ale może uznajmy, pójdźmy na kompromis. W papierach ma napisane Marlena, ale dla przyjaciół Marzena, a nawet Małgorzata.
Nie, to Marlena, ja muszę przeprosić podwójnie. W tej chwili urocza
czyli
pomyłka.
Marzena, Małgorzata, Mariola, jak ma na imię pani minister Maląg?
Okej, ale myślę, że pani minister ma na imię serdecznie minister. Pozdrawiam, przepraszam i życzenia składam z okazji Święta Kobiet.
Ale mogę panu powiedzieć, że na drugie z kolei nie ma ani Małgorzata, ani Marzena, ani Mariola. Na drugie ma Magdalena.
Czyli jednak
nie ma pan racji, nie trafił pan za żadnym razem. Marlena Magdalena Maląg. A teraz najważniejsze w tej części, nie to jak się nazywa.
Kwiatami się muszę do niej wybrać. Okay.
Dobra, ale kwiaty kwiatami. Wie pan, niech pan zostawia rośliny w spokoju na razie. Czy pan jest w stanie nam powiedzieć, Co pan ustalił w ciągu miesiąca?
Dwie rzeczy. No może nie miesiąca, przepraszam, no nie tak, panie redaktorze. No,
no jak
właśnie.
Nie miesiąca? No, ja mogę panu dobrze. Zaraz powiedzieć, kiedy ostatnio rozmawialiśmy.
Po pierwsze. Po...
Hop, hop. Tak. Jest pan tam?
No, ja mówię od... Rozmawiałem, tak? Halo?
Tak,
halo?
Ja pana dobrze słyszę.
Tak. Słyszy pan mnie?
Słyszę pana znakomicie, wszyscy pana
jest
słyszą.
Dwie rzeczy.
Tylko nie mogą usłyszeć odpowiedzi na pytanie.
Odpowiadam. Minister, po pierwsze, zapewniła mnie, że do dalszej rozmowy nawiązując, że nie ma problemu z kontaktu z nią, bo taka była też uwaga, że jest ciężko dodzwonić się, skontaktować z ministerstwem i że ministerstwo jest trudno dostępne. Takiej rzeczy nie ma. Pani minister jest gotowa, jeżeli pan by nawet chciał, w każdej chwili spotkać się i dać pełen pogłębiony obraz tego, co się dzieje w ogóle w jej resorcie, w tym temacie.
No nie, druga to, rzecz. Przepraszam bardzo. Pani minister być
pan
może...
Pan powiedział, że nie ma możliwości do...
Ale nie tylko myśmy próbowali się dowiedzieć. Próbowali się posłowie dowiedzieć, składając interpelację. I dostali odpowiedź, proszę państwa, żebyśmy tu byli, żebyśmy opierali się na faktach, a nie tylko na słowach pani minister no. Maląg, trojga tak. imion. Otóż pani minister jedno panu mówi, ale posłom nie jest w stanie odpisać na interpelację. My nadal nie wiemy, ile pieniędzy rocznie Polska wydaje na program Za życiem. Ja przypominam, że to był program, który osobiście prezentowała pani premier Beata Szydło. To był program, z którego wyście byli dumni. To był ten program, w którym między innymi były 4000 zł zasiłku za urodzenie dziecka niepełnosprawnego. Program, który dzisiaj jest niesłychanie potrzebny. Pan się wtedy bardzo cieszył z tego, jak panu przyznałem, że pomysł Solidarnej Polski, by tworzyć te hospicja perinatalne jest bardzo dobrym pomysłem. Ale wie pan, to była transakcja wiązana. Ja owszem przyznam, że to jest dobry pomysł, ale prosiłem, by się pan dowiedział, ile my wydajemy pieniędzy. I to było ponad miesiąc temu. Pan był 5 lutego, jeśli ja się nie mylę, naszym gościem.
Tak,
dzisiaj
tak,
chwalić
tak,
Boga, nie ja zerknę, jest 8 marca.
Jest 8 marca.
To jest ponad miesiąc. Przez ponad miesiąc nie dowiedział się pan nawet, jak ma na imię minister Maląg.
No wie pan co, panie redaktorze. Przepraszam.
Proszę.
Przeprosiłem, a pan jeszcze się nade mną pastwi.
Dobra, to możemy się nie pastwić.
Odnośnie tego imienia.
Pana słowa są warte tyle, no. ile ta rozmowa. No chwila i już ich nie ma. No uleciało.
Miałem rozmawiać na temat... I panie redaktorze, chcę panu teraz powiedzieć wyraźnie, że no nie wiem, jak to się dzieje, niech się tłumaczą koledzy, że nie mają informacji. Informacje na temat realizacji naszych programów są ogólnie dostępne i każdy, kto chce odrobinę tylko spojrzeć, natomiast ma pan rację w jednej rzeczy.
To niech pan łaska... Dobrze, to ja bardzo pana proszę. Jeżeli pana zdaniem jest to takie proste, że wystarczy spojrzeć, może my jesteśmy rzeczywiście jacyś tempawi, może my jesteśmy niedorozwinięci. Okej, posłowie w takim razie również, ale pan jest człowiekiem bystrym, to niech pan łaskawie, bardzo pana o to proszę, sprawdzi i powie w złotówkach, w tysiącach złotych, w milionach, jak pan chce. Niech pan nam powie, ile pieniędzy rocznie Polska wydaje na program Za życiem. Bo my
powiem
tego
w ten
wiemy.
Sposób. Powiem panu w ten sposób. Powiem panu w ten sposób, panie redaktorze. Wydatki w całym sektorze, bo pan chce konkretnie, żeby ja się w tej chwili skoncentrował. To jest kilkanaście różnych pozycji i prawdą jest to, co pan mówi, bo powiem, do czego pan zmierza.
Prawda ale zaraz, jest, halo, panie pośle, przepraszam, panie pośle, no, proszę pozwolić.
No nie, bo pan powiedział, że jest 5 milionów.
Nie, ja powiedziałem tylko jedno. Powiedziałem, że w 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd pani premier Beaty Szydło, i ja to tak. mówię, obiecywał, że będzie program uruchomiony program Za życiem. My próbujemy się dowiedzieć, tak. ile z tych pieniędzy realnie trafia do potrzebujących. I nie możemy się tego dowiedzieć, bo wbrew deklaracjom pani minister Maląg nie potrafi tego jakoś sumować, nie potrafi powiedzieć, ile tych miliardów naprawdę tam idzie. To ja pana proszę o pomoc. A pan w ciągu miesiąca, podkreślam, powtarzam, nie dowiedział się tego. Pan nawet nie rozmawiał z minister Maląg.
Rozmawiałem z panią minister i niech pan pozwoli, że powiem, bo pan zaraz zerwie kontakt. W tej chwili cały ten program jest przygotowywany, żeby więcej tych środków skierować.
Jezus pan Maria, nie, no, pan nie może słuchać sam siebie przecież tak z powagą. Przecież to jest niemożliwe. Ja zadaję panu pytanie, ile, a pan z całą powagą mi powiada. Teraz ten program jest przygotowywany, żeby więcej środków. To ile w złotówkach? No na litość boską, czy ja pytam o jakieś kosmiczne rzeczy?
W pierwszym roku, 2017, 18, 19, bo w tej chwili się kończy ta perspektywa, łącznie wydano w ramach jednego roku ponad 300 milionów złotych.
300 milionów złotych na co?
Tak.
Na co?
Na różne cele, na wsparcie w ośrodkach rehabilitacyjnych, na wsparcie jednorazowe.
Czyli 300
na
milionów wydano w ciągu 3 lat, tak?
To jest szacunek. Ja mówię w roku 17. W 17 roku. Nie ma natomiast czegoś takiego jak sprawozdania jednego, bo pan mnie chwyta za słowo i chce pan szczegółów. Ja mogę tutaj całe przygotować i panie
bardzo
redaktorze,
pana
no bo rozmawiamy publicznie.
No pytałem o to pana, no więc nie, obiecał pan to.
Pan stawiał taką tezę, że były ogromne zapowiedzi i bardzo mała realizacja. Więc pan teraz, jeżeli
nie,
chce szczegółowe
ja
dane, ile
tezę,
na przykład osób...
Ja stawiam tezę inną,
tutaj dane.
Że były bardzo obfite, bogate i kwieciste zapowiedzi i nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, co z tych zapowiedzi zrealizowano. Oprócz jednej rzeczy, czyli programu zapomogi 4000 zł. Oprócz tego nie jesteśmy w stanie reszty zweryfikować. Nie wiemy nadal, ile pieniędzy rocznie na to idzie. Ale wie pan co, zostawmy. To pan nie jest do tego przygotowany. Pan nie spełnił tego, co pana prosiłem. No, trudno. Pozostaje mi tylko to skwitować z żalem.
Z żalem nie, panie redaktorze, bo to, co powiedział pan w tej chwili, no przepraszam bardzo, pan mówi, że 4000 przeszło. Na przykład ilość zakontraktowanych umów opieki perinatalnej, no są dane, tylko że są to kwoty bardzo skromne i pan ma rację co do oceny generalnej.
No
że
miały być miliardy złotych, a pani mówi, że 300
milionów. Ja nie będę czarował ani oszukiwał nikogo, no.
Nie będę czarował ani oszukiwał. No dobrze, wie pan co, bo ja się obawiam, że to jest zawsze tak, wie pan, że obiecujemy ludziom złote góry, a później na pytanie konkretne, a co daliśmy, to mówimy oj tam. Przypomnę panu, że
jednej rzeczy.
No ale nie, wie pan, z tym programem Za życiem jest dokładnie jak z Mieszkaniem Plus. Ciągle o tym słyszymy, nikt w tych mieszkaniach nie zamieszkał. No dobrze, parę osób. No.
Jest przyjęta strategia. I tu mówię panu w tej chwili głośno, tutaj proszę to bardzo mocno podkreślam jedną rzecz, że w tym roku pan Paweł Dudek, wiceminister, bo rozmawiałem właśnie w tych sprawach, naprawdę, przygotowany jest, już uzgadniany międzyresortowo i będzie ten program wzmocniony, zwiększony i to będą bardzo konkretne rzeczy.
Tak.
I proszę to przyjąć.
Czekaj, tatka,
a nie krytykować czambu.
Ale ja nie krytykuję.
Już panu powiem jeszcze jedną rzecz. My wydajemy rocznie na opiekę nad niepełnosprawnymi 30 miliardów, a mieliśmy 15 w 2015 roku. Ten rząd podwoił nakłady dla niepełnosprawnych i to jest fakt niezbity.
Dobrze.
Pan w jednym wymiarze próbuje zdezawuować
nie, panie
nasze
pośle,
działania.
Ja sobie przepraszam, ja bardzo pana przepraszam, ale niech pan będzie uczciwy, przez moment przynajmniej. No. I niech pan, znaczy jeżeli pan to jest za trudne, żeby usłyszeć, o co pytam, to ja mogę to panu przesłać, nie wiem, na piśmie. Mogę nawet osobiście to napisać ręcznie, żeby nie było, że tu następuje jakieś przekłamanie. Ja chciałbym się dowiedzieć tego, czego nie byli w stanie dowiedzieć się posłowie opozycji. Ile pieniędzy rocznie wydajemy na ten program? Ale zostawmy już ten temat, bo pan tego nie wie. Pan mi obiecuje, że pan wiceminister już pracuje nad programem, gdzie będzie jeszcze więcej. Zostawmy to w takim razie. Na razie nie
daliście. Będą zwiększone kwoty, zakres obsługi. Naprawdę Paweł Dudek to prowadzi.
Ja się cieszę, że przynajmniej imię wiceministra pan zna. To przynajmniej tyle.
No długo będę to pamiętał. Zaraz będę musiał... w tej chwili przedzwonić,
ale właśnie wie pan Paweł Dudek,
pan
Paweł Dudek kim jest? Kim jest pan Paweł Dudek?
Niepełnosprawnym.
Ja wiem, dobrze, ale pan powiedział wiceminister Paweł Dudek, tak?
W rządzie pani minister, osoba,
w rządzie
która...
pani minister, ale zaraz, sekundę. On jest wiceministrem? Pan go nazywa wiceministrem? Nie ma takiego wiceministra. Nie ma takiego wiceministra. Nie wiem, z kim pan rozmawiał, ale nie ma, nie rozmawiał pan z wiceministrem Pawłem Dudkiem, bo nie ma takiego wiceministra.
Przepraszam bardzo, ja w tej chwili sprawdzę to. Ja z panią minister rozmawiałem i powiedziała mi, że za sprawy, niech pan posłucha, no, w tej chwili.
Ale jest pan Paweł Wdówik, owszem, on jest wiceministrem. To nie jest Paweł Dudek. Czyli tak, imienia nie znam, ale nazwiska dla odmiany również dzisiaj...
No nie, nie, skąd Paweł... Aha, bo słuchaj, czytałem wywiad z profesorem Dudkiem. Przepraszam, no dzisiaj pan mnie zdemolował. Pan mnie dzisiaj zdemolował, ale panie redaktorze, przepraszam.
Nie,
przepraszam,
nie,
no to już jest,
wie pan.
Już jest koniec po mnie, już jest koniec po mnie. Dobrze, rozjechał mnie pan w tej chwili.
Ale ja pana rozjechałem, sam się pan rozjechał. Ale to jest właśnie tak, Mazurek no tak. Rozjechał biednego posła Cymańskiego.
Od tego pan jest.
No. Ale to pan się sam rozjeżdża. No pan mówi, że pan rozmawia z Marzeną albo Małgorzatą Maląg. Ja tylko tak gwoli ścisłości mówię, że ma na imię inaczej. Później mi pan cały czas mówi, że z wiceministrem Pawłem Dudkiem rozmawia pan. Ja, wie pan, ja mogę nie znać wszystkich wiceministrów, ale wiceministrze Dudku nie słyszałem. Może jakaś nówka sztuka, ale nie. Pan rozmawiał z panem Wdówikiem. To moja wina. Dobrze, panie, dobra.
A ja chciałem... Może już jest też kwestia,
czy może w ramach telefonu dla przyjaciela.
Niech pan mnie jakoś też na koniec pocieszy.
O właśnie, chciałem pana pocieszyć. No chciałem pana pocieszyć. Teraz jakieś fanfary szczególne, koniec tego. Panie pośle, czy pan świętuje Dzień Kobiet? Znaczy nie, że osobiście, tylko czy pan, czy innym kobietom pan to jakoś, nie wiem, z kwiatami pan leci, z winem, no nie wiem, z czym, z perfumami.
Teraz jestem już w fazie zgryzoty. Jestem w fazie zgryzoty po tych dwóch wpadkach, ale tak, jednak świętuję.
Ale dobrze,
jeszcze
to
raz,
zaraz.
Przepraszam,
to pytanie łatwiejsze. To pytanie
za podwójną
łatwiejsze.
Wpadkę i kompromitację
ale dobrze,
moją.
Ale panie pośle, to łatwiejsze pytanie.
W Polsce.
Panie pośle, to łatwiejsze pytanie. To tu powinien pan dać radę. Czy pan wie, jak ma na imię pana żona? Żona, hop hop. I czy pan wie, jak ma na imię pańska żona? Ja tylko o to pytam. I albo nie mamy połączenia, albo Tadeusz Cymański zastanawia się, jak może mieć na imię jego żona.
Barbara, a na drugie... Już, tu się będę ratował. No tak, ale zaraz, ale na drugie...
No, Barbara, a na drugie...
Małgorzata. Na drugie ma Małgorzata.
No to może pan do pani Barbary Małgorzaty
Cymańskiej. Na drugie ma Małgorzata.
Ale czy pani Barbarze Małgorzacie
Cymańskiej... To, co zaczęło się dzisiaj tak fatalnie. Ja wiem, Małgorzata na drugie ma.
Ja tylko chciałem zadać panu łatwe pytanie. Czy pan pani Barbarze Małgorzacie Cymańskiej, nie wiem, kwiatki wręczy, albo jakiś inaczej...
Ja...
Mamy teraz fatalną jakość i to jest naprawdę, to nie jest wina Tadeusza Cymańskiego. Rzeczywiście coś nam się tutaj rwie i to jest chyba ten czas, kiedy powinniśmy już zakończyć tę rozmowę. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeśli mnie pan słyszy, to ja się z panem...
Kwiaty to na pewno. Jeszcze coś oprócz tego.
A, tak. Jeszcze coś oprócz tego. To niech to pozostanie pańską tajemnicą. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do widzenia.